Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Grybaś, witam Państwa w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Proszę Państwa, znani Państwu już goście, jeśli nie znani, to za chwilę wszystko będzie jasne. Boguś Janiszewski, Max Skorwider, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko przypomnę, że jest to duet, który raczy nas już od dłuższego czasu fantastycznymi książkami z zakresu twórczości popularno-naukowej, bardzo zabawnej, humorystycznej, wspierającej edukację i życie, proszę Państwa. I to trzeba podkreślić. Dziś kolejna książka z cyklu To, o czym dorośli ci nie mówią, wydawnictwa Publikat. Panowie, muszę zapytać, czy wy sypiacie, bo tempo wypuszczania kolejnych tytułów ja uważam za zatrważająco szybkie i w ogóle to się tak wydarza, że ja kończę jedną czytać, a już jest następna. Boguś, tłumacz się proszę z tempa pracy.
Sypiamy, ale osobno. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście to tempo mnie też zaczyna troszkę przerażać. Ale ono wynika z tego, że powiem nieskromnie, chyba nasze książki się podobają czytelnikom, bo jak spotykamy się z nimi na przykład na targach albo na warsztatach, no to pierwsze pytanie, kiedy będzie kolejny tom, kiedy wreszcie wyjdzie kolejna książka? I ja po czymś takim wracam do domu i po prostu od razu siadam do pisania.
Trochę mnie to przeraża, ale ja jestem tą czytelniczką, która lubi, więc w zasadzie te pytania są zasadne. Równocześnie są obietnice, bo strona 143 w książce Biznes, która nas sprowadza dzisiaj do rozmowy, taka bardzo urokliwa, sielankowa, wręcz powiedziałabym scena, razem 1978 stron czytania i oglądania. Policzyłem, na co pyta, jak zakładam, Max. Super, to co, bierzemy się do następnej? Wzięliście się już do następnej w takim razie?
No już jest skończona.
Ojej, no nie.
No tak. Odpowiem może na to pytanie o to, czy się wysypiamy.
Odpowiedz proszę.
Tak, wysypiamy się, tak jak Boguś powiedział, osobno, ale ja się wysypiam i nawet muszę powiedzieć, mimo sytuacji, w której się znalazłem teraz, bo urodził mi się mały synek.
Gratulujemy, Max!
Więc mam Feliksa i ten Felix też pozwala mi się wysypiać.
Ale to jest jakieś wybitnie miłe dziecko.
I rysować. Bardzo miłe dziecko, tak. Bardzo je kocham.
Bardzo ci gratulujemy. No to są, proszę Państwa, ja teraz nie wiem, jak będziemy rozmawiać, jak to są takie miłe informacje na początku spotkania, ale spróbujemy. O, widzisz, Max, to zacznę w takim razie od ciebie. Czy książki, które tworzycie na czele z biznesem, bo pamiętajmy, że to o niej dzisiaj rozmawiamy, to będą książki, które po prostu w bardzo szybkim tempie Feliksowi przemycisz i powiesz, popatrz, tatuś cię uczy. Tatuś cię uczy, jak żyć.
Felix dodał mi sensu temu, co robiłem dotychczas, więc mam taką nadzieję, że te książki, które robimy, będą właśnie teraz czekały na niego.
No myślę,
i kiedyś
że na
on
pewno.
Mi powie dziękuję. No, mam taką wielką nadzieję. W każdym razie się bardzo z tego cieszę, bo jest to moje pierwsze dziecko, więc bardzo to mocno przeżywam.
No dobrze, panowie. Powiedzcie proszę, bo była już ekonomia w tej serii, gdzie omawialiście przeróżne kwestie finansowe i tego, jak przedziwnie nam się żyje w takim, a nie innym świecie. To skąd w takim razie biznes? Potrzeba było tego, żeby dopowiedzieć, jak to się wszystko kształtowało, jak zaczęliśmy kupczyć, handlować i robić biznesy?
No to jest dłuższa historia, bo w momencie, kiedy stworzyliśmy ekonomię, a to było 10 lat temu, tak właśnie w przyszłym roku będziemy świętować, celebrować między innymi w Krakowie 10-lecie serii, to wtedy był plan, żeby następnym tytułem był biznes. Ale przyszły jakieś zawirowania polityczne, zmieniła się władza, pojawił się nowy prezydent, wówczas bardzo zapracowany, bo nawet po nocach podpisywał ustawy i pojawiła się potrzeba, żeby wydać książkę Polityka. I po tej polityce jakoś to wszystko się nam rozeszło, poszło w bardzo różne wątki, tematy. Więc dzisiaj tym biznesem trochę domykamy wątek ekonomiczny, ale też nie zamykamy, bo przed nami zakładam jeszcze książka o pieniądzach, książka o gospodarce, bo te wątki z jednej strony są ciekawe, są też mi bliskie. Ale myślę, że są też ważne. Ostatnio gdzieś w mediach przeczytałem taką informację, że tylko 3% Polaków rozważa założenie działalności gospodarczej. A
No
na
ale pytanie,
biznesie
no
nasz
ale,
kraj stoi.
No ale wiesz, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale pytanie, czy rozważa dlatego, że ma potrzebę, dlatego, że ma pomysł, od którego trochę zaczynacie swoją opowieść, czy dlatego, że chce się uniezależnić? Jakie są powody? Czy są jakieś badania związane z tym, jak my w ogóle traktujemy biznes? A może w ogóle boimy się tego, że ZUS, który rośnie rok w rok, zacznie nas zżerać? A my po prostu nie damy rady.
Ja często o to pytam dzieciaki na warsztatach biznesowych, mianowicie co jest lepsze, praca na etacie czy własny biznes. No i tutaj już te wczesne młode opinie są podzielone. Jak pytam dzieciaki o to, kto pracuje więcej, czy ludzie na etacie, czy biznesmeni, no to pierwsza reakcja jest taka, że na etacie pracuje się więcej, no bo przecież w biznesie to się tylko liczy pieniądze,
I
więc myślę, że
wykonuje
też ta
telefony.
tak wykonuje telefony i rozdziela zadania, więc myślę, że ta wiedza jest potrzebna, ona powinna jakoś pączkować, a z drugiej strony ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy Polska wchodziła w zupełnie nowy system kapitalistyczny i to był wtedy szał. Jeszcze pamiętam te jakieś koce rozłożone na ulicach, łóżka polowe, kiedy sprzedawało się wszystko i wtedy byliśmy bardzo przedsiębiorczy. Dzisiaj chyba trochę nam skrzydełka opadły i no być może obawiamy się po prostu ryzyka bardziej niż kiedyś.
Mówisz, że skrzydełka nam opadły i że lata 90. to był ten szał. Z jednej strony doskonale o tym wiemy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że po prostu mogliśmy zapełniać potrzeby, których było po prostu wtedy bardzo dużo. O tym też piszecie, że jeżeli jesteśmy w stanie jako bizneswoman czy biznesmen przekonać jakąś społeczność do tego, że coś jest jej potrzebne, albo po prostu jest potrzebne i jest to odpowiedź na taką potrzebę, no to trochę hulaj dusza. A w momencie, kiedy jesteśmy z każdej strony otoczeni jakimś rodzajem zaproszenia do transakcji biznesowych, no to pojawia się problem. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze wymyślić coś, co odpowie na potrzeby i tak już nasyconego rynku? Być może to jest ta obawa.
Czy nasz gatunek robi biznesy od, myślę, co najmniej miliona lat, bo takie pierwsze stanowiska do łupania kamienia w dużych ilościach odnajduje się w Afryce mniej więcej z tego okresu. Więc te potrzeby zawsze będą, one tylko się zmieniają i tutaj trzeba czujności, pewnej uważności i wrażliwości na to, co zaoferować klientom. No, spójrzmy chociażby, jak zmienił się rynek dostaw do domu. Dzisiaj można nie wychodzić z chałupy i zamówić sobie wszystko, łącznie ze śniadaniem i kolacją, a to jest szansa na jakiś biznes.
Może ja uproszczę trochę to, co Boguś mówi, no bo po prostu kiedyś były waluty skrypty, a dzisiaj są kryptowaluty.
Bardzo uprościłeś, naprawdę. Max, to jak już jesteśmy, jak już, że tak powiem, dałeś głos po drugiej stronie łączy, powiedz mi proszę, czy ty jesteś biznesmenem?
Biznes, nie wiem, daleko mi do chyba do takiej pełnej formy faceta, bo ja stereotypowo myślę o takim facecie z aktówką w płaszczu. Może gdzieś te lata 90. właśnie, o których mówimy, stworzyły taki obraz takiego tajemniczego gościa. To w tym wypadku gdzieś się w to nie wpisuję. Jestem bardziej niekonwencjonalny. Ale od czasu, kiedy spotkałem mojego przyjaciela Bogusia, mogę powiedzieć, że ten biznes zaczął się kręcić i cieszę się z tego. I tutaj też nawiązując do tego, co mówiliśmy przed chwilką, to ja jestem takim ewenementem, bo Pracuję zarówno na etacie, jak i w biznesie. Więc łączę przyjemne z pożytecznym. Przyjemne dlatego, że ta praca na etacie nie jest aż tak wymagająca w sensie fizycznym, bo daje mi taką satysfakcję bardziej naukową, a z kolei praca biznesowa, czyli ta rysunkowa, jest mocno obarczona nakładami fizycznymi, bo muszę bardzo dużo rysunków i coraz więcej, tak jak mówimy, co roku ich wykonywać.
A wiesz co, cieszę się, że powiedziałeś praca rysunkowa, którą powiązaliśmy z biznesem, czy którą ty powiązałeś z biznesem, bo tutaj jest pytanie do was, jeśli chodzi o te doświadczenia warsztatowe, kiedy rozmawiacie z młodzieżą, czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę z tego, że będąc artystą można być właśnie świetnym biznesmenem? I czy to nie jest tak, że na pewnym etapie życia, albo kiedy podsłuchuje się rozmowy dorosłych, które gdzieś tam się toczą obok nas, to wydaje nam się, że biznes to jest na przykład fabryka. Musi być coś absolutnie materialnego, namacalnego, produktowego, co zabiera się do domu, właśnie bez tego sznytu być może artystycznego, czyli właśnie bycie rysownikiem, czy bycie ilustratorem. Czy my na pewno łączymy to, gdzie biznes nam się wkrada i że wkrada nam się wszędzie?
Myślę, że artyści już w latach 50., pod koniec lat 50., w latach 60., w czasie, kiedy powstał pop art, domyślili coś takiego jak fabryka art dla artystów i zaczęli robić jeszcze taki bardzo duży, realny biznes, który dzisiaj przeniósł się na ogromne zyski nie tylko kolekcjonerów, ale samych artystów. To też widzimy na aukcjach. Więc myślę, że miarą dochodów może być rzeczywiście taki sukces, popularność, zasięgi, które mamy. No oczywiście dochodzą do tego media społecznościowe, więc artyści też muszą się gdzieś prezentować, pokazywać. Tych miejsc jest znacznie więcej, więc żeby zaistnieć, trzeba po prostu się pokazywać i być gdzieś. I mieć coś do zaoferowania też.
Boguś, ty coś dołożysz?
Tak, no ja myślę, że ten język też się wkradł do świata sztuki, no bo dzisiaj się mówi na przykład o producentach muzycznych czy producentach filmowych. Również nasze książki są dzisiaj produktem, które mają swoich dystrybutorów, sieci dystrybucyjne. Mówi się o monopolu dystrybutorów książek w Polsce, więc tak. ten język przesiąka do tego świata i ja myślę, że po prostu trzeba się z tym pogodzić. A co do młodych ludzi i dzisiejszego postrzegania biznesu, to wszystko się bardzo, bardzo zmienia i myślę, że ci młodzi zarażeni duchem przedsiębiorczości nieraz mogą nas zaskoczyć, no bo chociażby dzisiaj biznes przechodzi do sieci, do internetu. Dzisiaj zaczynają zarabiać aplikacje. Nie wiem, no chociażby firmy, które niczego nie produkują, takie jak Amazon, sprzedają mnóstwo towarów. Inna firma, która nie ma ani jednej taksówki, taka jak Uber na przykład, odpowiada za miliony przewozów dziennie. Firma Spotify, która nie nagrała żadnej piosenki, handluje tymi piosenkami w sieci, więc tu mamy całkowitą zmianę rzeczywistości, ale cały czas jest to samo, czyli cały czas chodzi o to, żeby rozpoznać potrzeby klienta, odbiorcy i żeby zaspokoić się z zyskiem, zmonetyzować.
Może Boguś, to jest bardzo przerażające, bo za chwilę to będzie autor, który nie napisał, ale jest autorem, i ilustrator, który nie narysował i jest ilustratorem.
To znaczy nie chcę nic mówić, ale już mamy tę sytuację. To nie jest niestety przyszłość.
No tak, no ja sobie wyobrażam, że mam takie fajne, podhodowane AI, które mnie rano budzi i mówi: Boguś, to co dzisiaj piszemy? Temu nie.
Zostawię na chwilę sztuczną inteligencję, chociaż ona nam się już tutaj wkrada, ale powiedziałeś, Boguś, takie zdanie: młodzież zarażona jakby duchem przedsiębiorczości. I tak sobie myślę, czy aby wydumane są te historie związane z koncepcją na swoją przyszłość, powiedzmy, obecnych 13, 14, 15-latków, czyli bycie influencerem. Czy ty słyszysz takie wyznania na warsztatach? warsztatach, czy wy słyszycie? Czy jest to jakiś mit, który lubimy my jako dorośli sobie przekazywać z ust do ust w przeróżnych rozmowach i smalltalkach, żeby trochę narzekać na to młodsze pokolenie?
Myślę, że zawód influencera jest bardzo trudnym zawodem, wbrew pozorom, bo w tej pracy, a traktuję to jako pracę, zaciera się różnica między czasem pracy, a czasem wypoczynku. Influencer jest prawdopodobnie non-stop w pracy i to też jest taki rodzaj działalności, która może szybko eksplodować i bardzo szybko zniknąć z rynku, więc ja nie zazdroszczę tego typu zajęć. Natomiast tak, no to jest pewna gałąź i pewna możliwość i to tylko pokazuje, jak właśnie ta różnorodność potrzeb i odpowiadania na nie jest powszechna. No to chyba tyle.
Ale Bogusiu, też jeszcze wracając do naszych wczorajszych takich zakulisowych rozmów o serii, o naszej rocznicy, to bardzo duży nacisk kładliśmy na to, jak ważni dla nas są influencerzy, bo oni nas mocno też popychają do przodu i popularyzują. Więc też jest w tym duża nasza wdzięczność względem nich, tak mi się wydaje.
No kiedyś mieliśmy agentów, kiedyś byli recenzenci, dzisiaj są influencerzy. A czy polecać młodym ludziom tego typu pracę? Ja myślę, że warto spróbować i warto też od czegoś zacząć, bo też próbujemy tę informację przemycić w książce. Z mojej perspektywy kluczowy jest ten duch przedsiębiorczości. Mm-hmm. Znaczy, żeby zarazić młodego człowieka wizją, że on przecież może coś zrobić sam, że może być przedsiębiorczy. Myślę, że dla dużej grupy młodych ludzi, tych, którzy żyją w rodzinach przedsiębiorców, gdzie rodzice mają jakieś biznesy, to jest naturalne, to się trochę z mlekiem matki pobiera. Natomiast dzieci urzędników, nauczycieli, osób, które nie mają bezpośredniego styku z działalnością gospodarczą, to jest dla nich zupełnie nowa rzeczywistość, taka trochę nienamacalna, więc ja zachęcam czytać i próbować, po prostu uczyć się przedsiębiorczości, sprzedając lemoniady czy organizując targi przedsiębiorczości w szkołach.
A wiesz, że dokładnie o tę lemoniadę miałam cię zapytać, bo mam wrażenie, że to jest taki jaskrawy przykład i też bardzo jakoś nas karmi w sieci. Popatrzcie, jakie mamy dzieciaki, albo pierwsze zarobione pieniądze. To jest powód do dumy i nawet jeśli rodzice dość nieostrożnie, bo nie jestem chyba fanką epatowania wizerunkiem dziecka w sieci, natomiast te zdjęcia, które obiegają pewnymi falami internet, czyli patrzcie, tutaj moje dzieciaki robią biznes właśnie, to znaczy, że jest to pożądane. Czy się mylę? Czy robienie biznesów jest pożądane? No nie wiem, ale będziecie się bić o mikrofon? To Max, to niech będzie
ja
Max.
Powiem tak, ja mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, bo w wieku kilkunastu lat z moim kolegą postanowiliśmy znaleźć klientów, którzy będą, byliśmy na początku liceum, którzy będą od nas kupować nasze prace, więc zrobiliśmy kilkaset ulotek, wydrukowaliśmy je przy pomocy maszyny Xero i chodziliśmy po dużych parkingach hipermarketów i wkładaliśmy to za wycieraczki samochodów. I dzięki temu łapaliśmy nasze pierwsze zlecenia i to dawało przede wszystkim, to był taki duch przedsiębiorczości właśnie, o którym mówimy, bo nagle się okazywało, że zgłaszali się do nas ludzie, którzy dawali nam zlecenia z bardzo różnych dyscyplin artystycznych, bo to były i rzeźby, i malarstwo, i rysunek, i grafiki. I za każdym razem oszukiwaliśmy w jakimś sensie tych ludzi, bo mówiliśmy, że potrafimy wszystko zrobić.
A nie potrafiliście?
Oczywiście, że nie potrafiliśmy, nie wiem, odlewów robić na przykład na potrzeby jakiegoś doktora, który robił prezentację klatki piersiowej człowieka podczas swoich wykładów. Musieliśmy to wyrzeźbić, później zrobić z tego odlew. To się skończyło małym podpaleniem w liceum, bo nie umieliśmy wyciągnąć ze środka materiału, więc mieliśmy dużo takich bardzo śmiesznych doświadczeń, ale wydaje mi się, że to nauczyło nas bardzo dobrze później radzić sobie w komunikacji na przykład z ludźmi, w byciu, w fajnych relacjach, znajdywaniu innych klientów i dzisiaj gdzieś to procentuje, więc myślę, że im wcześniej się zaczyna jakąś formę biznesu, jakąś formę interesu, tym szybciej się na tym świecie możemy odnaleźć.
Boguś?
No, mój syn w wieku 12 lat już był wykorzystywany do tego, żeby na targach śniadaniowych sprzedawać moje książki. No miał argument, bo po prostu miał wystawioną tabliczkę, że napisał mój tata. Więc to
świetna
szło.
Reklama, Boguś.
Tak, tak. Tę książkę napisał mój stary. Więc to szło. Potem zaczął przyglądać się swoim zestawom klocków Lego i kombinować, które można byłoby już powoli upłynnić w sieci. Namówił mnie też do tego, żebyśmy kupili parę zestawów, które uznał za kolekcjonerskie i przetrzymali przez parę lat i potem sprzedał je z zyskiem. To pokazuje, że nawet w młodym wieku już można trochę zacząć kombinować. Dla mnie to doświadczenie, właśnie ta emocja związana z satysfakcją, związana z tym, że zarobiłem swój grosz, jest bezcenna. I że ona potem procentuje w dorosłym życiu, bo to jest jakiś rodzaj odwagi, tak jak mówimy o inicjacji seksualnej, tak myślę, że tutaj możemy powiedzieć o inicjacji biznesowej, czymś, co ośmiela, co otwiera.
A powiedzcie, dobrze się sparzyć? Czy to jest dobra lekcja? No bo jest jakaś forma przestrogi też w tej książce. Nawet nie przestrogi, tylko może świadomości tego, że nie wszystko może pójść tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc jak to jest z tym sparzeniem się? Jak to jest na przykład ze straceniem pieniędzy? Musimy być na to przygotowani, bo pokazujecie, że warto zwrócić uwagę na wszystko. Warto się przygotować. Warto zrobić biznesplan i nie traktować tego jako największą karę i skojarzenie z siedzeniem w ławce i zrobieniem tego na zaliczenie, tylko faktycznie przyglądnięcie się przeróżnym aspektom, które mogą wpływać na to, czy zarobimy pieniądze, bo o to chodzi.
Mówiąc szczerze, jak
jest powiedziałaś, takim pragmatykiem, nie? Więc chyba z tego wynika.
Jak usłyszałem, czy warto się sparzyć, to przyszło mi do głowy, że pytasz o to, czy warto zakładać spółki, czy warto być w parze. Więc
no
może
tak.
Zacznę od tego. Warto się parzyć w biznesie, czyli warto wchodzić w relacje z innymi. No, my co prawda nie jesteśmy biznesmenami sensu stricte z Maxem, ale nasza spółka autorska pokazuje, co to znaczy dobrać się jakby i wnosić różne energie i różne umiejętności. Ja jako młody człowiek,
już jako
student
założyłem.
Max, czy możesz powtórzyć?
Tak?
Mówię, że ta spółka jest prawie bez ograniczeń.
Ale czekaj, bo tam się wkradło prawie. Jest to niepokojące.
No, nie będę wchodził w szczegóły.
Nie dajesz się podpuścić, dobrze.
Nie
będę wnikać w to prawie, obiecuję.
Ja zacząłem przygodę z biznesem jeszcze na studiach, mając 20 lat. Założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą i od razu założyłem ją z kolegą. I potem kolejne moje biznesy, a było ich dwa czy trzy, to były zawsze spółki. Po prostu gdzieś intuicyjnie wówczas uświadomiłem sobie, że posiadam pewne kompetencje, ale innych mi brakuje. I jakoś tak się dobieraliśmy w tych tandemach, że nawzajem się uzupełnialiśmy, co też jest taką wskazówką dla młodych biznesmenów, że z każdym temperamentem, z każdą energią można próbować biznesu. Nie ma czegoś takiego jak cechy przedsiębiorcy. Jak patrzymy na biznesmenów, którzy osiągnęli sukces, to no, naprawdę jest to przeróżne spektrum indywiduów i postaci. Natomiast warto też uczyć się współpracy, warto się dzielić odpowiedzialnością i warto też rozpoznawać swoje osobiste talenty, co wnosimy do biznesu.
Czego uczy biznes?
No przede wszystkim, o tym już wspomniałem, my jako gatunek jesteśmy od początku biznesmenami. Znaczy najpierw to były biznesy. Pomysł na to, że ktoś pracuje dla kogoś, z własnej woli dostaje za to pensję, to jest tak naprawdę czas rewolucji przemysłowej. Więc mam wrażenie, że to jest takie trochę naturalne i oczywiste dla nas, że od zawsze coś robiliśmy i próbowaliśmy to zmonetyzować. No, dla mnie przedsiębiorczość daje przede wszystkim poczucie wolności i niezależności. Ta wolność i niezależność i realizowanie własnych planów daje też ogromną motywację. Myślę, że biznesmeni o wiele później się, czy przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie się zdecydowanie później wypalają niż ludzie na etatach. Więc dla mnie to jest przede wszystkim wolność, ale też duża odpowiedzialność i też to, o co pytałaś wcześniej, ogromne ryzyko. Myślę, że wielu biznesmenów i bizneswomen gdzieś w tym zapale działalności gospodarczej czasami zaczyna tracić hamulce albo pewną uważność i nagle okazuje się, że to, co przynosiło zyski i ogromną satysfakcję, nagle staje się źródłem kłopotów i finansowych strat. Więc o tym też
No jest
warto
jeszcze...
mówić i o tym też warto pamiętać.
Jest jeszcze taki moment w życiu, kiedy już się nasycisz wszystkim, strasznie dużo pieniędzy. I ostatnio widziałem taki widok, który był dosyć przykry. Widziałem takiego Eltona Johna już podstarzałego, który był właściwie prawie siłą wprowadzany na jakiś gigantyczny jacht. I się zastanawiałem, po co to robić? Po co mieć aż tak dużo też? Bo czasami uważam, że w tej całej lekcji przedsiębiorczości nie ma takiego hamulca pod tytułem umiar, że na jakimś etapie powinniśmy się zatrzymać z tym, co mamy i cieszyć się z tego po prostu. Ale to są takie moje socjalne
Max,
myśli.
Ale wiesz co, ja bym to pociągnęła. Powiedz mi, cieszyć się tym, czy dzielić się? Bo to też jest taki element, który pojawia się bardzo wcześnie, ale jest stricte związany z biznesem. Czyli nie ma tutaj miejsca na altruizm, czyli chęć podziału samą przez się, tylko nasza super przedsiębiorcza bohaterka z przeszłości, która po prostu swoim biżu infekuje całą społeczność kobiet na czele oczywiście ze swoją influencerką, czyli żoną wodza. Jest tam taka sytuacja, kiedy ona przygotowuje odznaczenia, no i jest to opisane bardzo klarownie, czyli wspiera społeczność, ale równocześnie ma świadomość tego, że kreuje wizerunek swojej marki. Ta marka będzie się ciepło kojarzyć, przyjemnie kojarzyć z dobrym wydarzeniem i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ty mówisz, że nie mamy takiego hamulca, zastanawiam się, czy... jest to kwestia tego, że my też nie potrafimy się dzielić, kiedy mamy bardzo dużo? Czy dzielenie się też jest wliczone w biznes, w związku z tym trochę traci być może dobre założenie, takie ludzkie odruchy? Albo pytanie, czy faktycznie nigdy nie możemy się nachapać wystarczająco mocno i intensywnie? Czy to jest w ogóle jakiś temat do tego, żeby to rozgraniczać i próbować przedyskutować?
Ja zauważyłem taki mechanizm, który występuje często u ludzi bardzo bogatych. Gdzieś tam na przykład Grażyna Kulczyk czy Feedback. Oni gdzieś na pewnym etapie swojego życia zaczynają inwestować w instytucje kultury. Czyli w jakimś sensie zaspokojone są ich potrzeby, ale trzeba na pewnym etapie życia to robić. I zauważyłem, że większość takich milionerów staje się bardziej taka szczodra, zaczyna pomagać dopiero pod koniec swojego życia.
Ale myślisz,
nawet
że...
słyszałem ostatnio o Micku Jaggerze, który też planuje rozdać swój majątek. I myślę sobie, no tak, no masz 80 lat, to jest łatwiej podjąć taką decyzję, bo co ty z tym zrobisz? Przez następne 10 lat, przez które będziesz jeszcze żył. No, to jest chyba coś takiego. Ja myślę, że gdzieś jak jesteśmy rozpędzeni, jest ten etap taki odnoszenia sukcesów, to trudno o refleksję. To trudno spojrzeć w tył i powiedzieć, kurczę, już mam wystarczająco, może warto by było coś zrobić dla innych.
Uśmiechnęłam się, kiedy wywołałeś Grażynę Kulczyk, bo od razu uruchomiło mi się Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Szwajcarii, które otworzyła. No ale pojawiło się też pytanie, dlaczego nie w Polsce? Jak ten
dlatego,
biznes,
że,
prawda? Jak ten,
dlatego,
jak ten...
że nie dogadała się z miastem Poznań. I w związku z tym otworzyła w Szwajcarii. Pamiętamy tę historię, ale jeszcze chciałem
ale
nawiązać...
powiedz, straciliśmy? Wiesz co, pociągnijmy to, bo to
oczywiście,
też
że
jest
tak.
działanie na styku, to o czym bardzo często mówi się w hubach, w instytucjach, czyli jak potrafimy tworzyć wspólnotę, takie nieformalne spółki, tego w jaki sposób jesteśmy w stanie się wspierać, jak działać na przykład na styku biznesu i kultury. I kiedy myślę o tej Szwajcarii, to jest dla mnie jakiś mocno jaskrawy przykład, czyli mogłaby być Warszawa, nie była. Mógł być Poznań, nie był. No, jakby mamy nagle Szwajcarię. A państwo, jak wskazujecie, też było biznesem. To nie jest tak, że Mieszko był patriotą, jak piszecie. Co w takiej sytuacji? Jak być mądrym w biznesie w takim razie, jeśli się inwestuje, i jak nie tracić okazji?
Ja mam ogromny szacunek dla tych przedsiębiorców, którzy z dobrej woli, po opłaceniu wszystkich podatków, dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem. A mamy takich filantropów. Opisujemy w książce Billa Gatesa, który wydaje naprawdę miliardy dolarów na różnego rodzaju fundacje. Mamy też naszego chociażby Rafała Brzoskę, który też sypie milionami. I tym ludziom naprawdę należy się ogromny szacunek. Natomiast to są ich pieniądze i moje stanowisko jest takie, że mogą z nimi robić to, co chcą. Natomiast przedsiębiorczość to nie jest tylko zarabianie pieniędzy sensu stricte, bo przecież ta cała aktywność tak zwanego trzeciego sektora, fundacje, stowarzyszenia, różnego rodzaju
NGO,
instytucje, które,
no, tak, jasne.
Tak zwane NGOsy, to są również, mówię tutaj w cudzysłowie, biznesmeni i bizneswomen. Tyle tylko, że oni tych pieniędzy nie zarabiają dla siebie, tylko tworzą przestrzeń dla innych. I tutaj ten element przedsiębiorczości, liczenia, analizowania, rozpoznawania potrzeb, pozyskiwania klientów działa w bardzo, bardzo podobny sposób. I to też jest przedsiębiorczość, i to jest również ta przedsiębiorczość, którą, no, moim zdaniem warto rozwijać, i która jest niezwykle potrzebna, i z której my, Polacy, chyba słyniemy. No, chociażby tutaj przywołam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
No to jest fenomen w ogóle.
A to jest jeden z mnóstwa przykładów.
Max, dołożysz coś?
Tak, do orkiestry oczywiście. W styczniu będę aktywnie uczestniczył i dzielił się swoimi pieniędzmi. Przyjemnością.
I dumnie nosił serduszko czerwone na kurteczce.
Oczywiście. Oczywiście. Gorzej jest z tym państwem, które musi tak naprawdę podpierać się takimi orkiestrami czy różnymi inicjatywami zewnętrznymi, bo samo nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków potrzebującym.
No,
bardziej takim optymistą w tym wszystkim. On gdzieś tam, za przykład Rafała Brzoskę, ja byłbym bardziej sceptyczny z wypowiadaniem się na jego temat, na przykład, bo też obserwuję go medialnie. To wszystko jest dosyć mocno wykalkulowane w kierunku własnego wizerunku. Nie do końca się z tym zgadzam, że to wszystko tak ładnie wygląda i działa.
Ale powiedzcie w takim razie, trochę tutaj zerkam też w stronę Maxa, bo ja się oczywiście ubawiłam świetnie, oglądając twoje rysunki, mini komiksiki, przeróżne wstaweczki, którymi się bawisz w książce. Czy ty masz wciąż z tego fan, powiedz?
Wszystko zależy od rysunków, które rysuję w danym momencie. Są takie momenty, bo gdzieś Boguś zainicjował pomysł na rysunek naszego grobu, na przykład, gdzie leżymy w środku i tak dalej. I to robiło mi ogromne fan, rysowanie swoich bohaterów nad czy naszych bohaterów nad naszym grobem, płaczących i wspominających nas. Jako twórców bardzo kreatywnych, którzy coś po sobie dużego zostawili. No ale tak naprawdę to jest ogromny fan, bo ja mam ten taki wewnętrzny imperatyw, który mówi mi codziennie fajnie porysować. Dodatkowym elementem, który towarzyszy mi podczas rysowania, jest słuchanie książek. I na ten temat rozmawiałem też z Piotrem Sochą, który czyta, czy który przesłuchuje około 35-40 książek. Ja też się do tej ilości zbliżyłem, więc...
Miesięcznie?
Nie, rocznie.
Bo właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy tak...
I tak masa godzin.
No masa, dlatego zaczęłam, wiesz, przeliczać to jakoś szybko w głowie. Czy wy naprawdę na przykład macie taką tendencję, jeden audiobook dziennie na przykład? Bo powiem ci, że byłabym w stanie w to uwierzyć.
Nie, bo jeden audiobook ma
kilkanaście godzin, prawda?
30 godzin nawet może mieć. No taki grubsza powieść ma więcej. Ale Ale zdarza się, że tych książek jestem w stanie przesłuchać na przykład 4 do 5 miesięcznie. Co już jest coś dużą ilością.
Panowie, to przyznacie się, jakie kolejne plany na książki w tej serii? Czy jakaś ścisła tajemnica nas obowiązuje w tych rozmowach?
Nie, nie, nie obowiązuje nas, bo kolejny tytuł już jest głęboko zaawansowany, jest napisany i narysowany w tej chwili, składa się w wydawnictwie. No i wracamy do wątków bardziej miękkich, społecznych. Będzie to książka pod tytułem Relacje.
Okej.
Dla mnie jakoś ważna, jakoś mocno ją przeżyłem, pisząc ją, bo uświadomiłem sobie, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo ważny wątek. I myślę, że coraz bardziej niestety potrzebny naszym dzieciom. Uczenie się tego, czym jest relacja, jak o nią dbać, jak ją rozwijać.
My też jesteśmy Bogu świetnym przykładem.
Na co jesteście relacji? Świetnym przykładem?
Do relacji.
Biznesowej?
Pod każdym względem. Jest wiele płaszczyzn, z których nasza relacja brzmiewa. I uważam, że to jest bardzo istotne, żebyśmy o tym mówili.
Tak sobie myślę, że w kontekście tego, Boguś, co powiedziałeś o tym, że intuicyjnie zawsze czułeś, że musisz się z kimś połączyć w biznesie, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że czegoś ci jednak brakuje w niektórych aspektach, to relacje tutaj mogą być całkiem niezłą kontynuacją, przynajmniej na jednej z przestrzeni, które poruszacie w biznesie. Czy się mylę? Czy w ogóle ten wątek będzie tam poruszony? Jest tam poruszony? No bo jeżeli jesteście na finiszu, to już wszystko wiecie.
A już nie pamiętam, szczerze mówiąc, co tam się wyprawia.
No tak.
Podejrzewanie, więc ucieknę.
Do przodu już.
Tak, dlatego że ja już jestem w tej chwili w myśleniu o kolejnym tytule, a postanowiliśmy wspólnie z wydawnictwem odświeżyć, odnowić ekonomię i po 10 latach wydać ją zupełnie na nowo.
Dużo się zmieniło.
Sporo się zmieniło, ale też ponieważ w międzyczasie pojawiła się bohaterka Lama, pojawił się Emu, to chcemy te postaci zaprosić do nowej wersji ekonomii. A kolejna książka też bardzo, wydaje mi się, ważny, poważny temat i już tak wokół niego trochę krążę, chodzę. To jest książka poświęcona krytycznemu myśleniu. Myślę, że takiej kompetencji, która dzisiaj się wybija i która myślę, że będzie decydować o w ogóle o naszych kompetencjach przyszłości.
Powiem ci, że jestem naprawdę ciekawa, jak poradzicie sobie z książką na temat krytycznego myślenia. Naprawdę.
Ja też. Powiem ci, że ja też.
Nie wiem, Max westchnął tylko. Nie wiem, czy to zapowiedź tego, że już ma pomysł, czy nie.
Spadnie na nas fala krytyki za tą książkę.
Ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że wy za każdym razem tak mówicie, że trochę wkładacie kij w mrowisko, jesteście otwarci, nie robicie jakichś zasłon dymnych, uważacie, że należy traktować odbiorcę najzwyczajniej w świecie poważnie. W zasadzie większość naszych rozmów gdzieś się sprowadzała do tego, że po prostu rozmawiacie z młodymi ludźmi. Dotyczy to tak samo edukacji, tak samo ekonomii, tak samo biznesu i tak samo zdrowia. Więc naprawdę myślisz, że to będą akurat jakieś baty za krytyczne myślenie?
Nie, nie, to taki bardziej żarcik sytuacyjny, ale myślę, że taka książka jest bardzo potrzebna, bo widać, że na fali ogromnej dezinformacji, manipulacji medialnych ludzie nie potrafią się odnaleźć dobrze, więc może warto mieć chociaż jakąś formę książki, w której znajdą narzędzia, dzięki którym będzie im troszeczkę łatwiej na przykład.
A wierzycie w to, że będziemy w stanie się jeszcze... To jest takie pytanie trochę futura, ale sama się nad tym zastanawiam bardzo często. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze w momencie trwania naszego pokolenia wytworzyć takie techniki, które będą nas chronić przed taką dawką informacji i dezinformacji, które codziennie dostajemy. Bo naprawdę czasami mam w sobie taki lęk, że po prostu kiedyś to wszystko odłączę i odłączę się i trochę zacznę budować swoją perspektywę na świat od nowa, ponieważ nie jestem w stanie się uchronić przed bodźcami, które, że tak powiem, wymagają ode mnie kolejnej weryfikacji i kolejnej weryfikacji. Ostatnio też usłyszałam dość niepokojącą informację o tym, że skoro coraz częściej korzystamy na przykład z wyszukiwarki AI-owej, to są osoby, które sprawdzają datę, kiedy na przykład jakaś informacja została opublikowana. Jeżeli została opublikowana przed tworzeniem treści w tak globalny sposób przez AI, przynajmniej według naszej wiedzy, to zaczyna czytać. Jeśli po tej, nazwijmy to, małej rewolucji, to odrzuca. No i co dalej? Quo vadis?
Ja, tak jak Max zauważył, jestem generalnie optymistą. Nasz gatunek ma niezwykle zdolności do adaptacji do nowych warunków. Myślę, że gdybyśmy wrzucili do współczesności człowieka sprzed 10 tysięcy lat, to by oszalał.
Myślę, że nie trzeba by było 10 tysięcy lat, słuchaj.
No, on by oszalał w każdym możliwym jakby obszarze, w każdym punkcie. Natomiast co z tym możemy zrobić i co się dalej będzie działo? No, tego oczywiście nie wiem, ale no, ja boję się takiego momentu. Mam jakąś obawę, kiedy jeżeli AI na przykład podejmie decyzję o tym, że bitwa pod Grunwaldem miała miejsce nie w 1410, tylko w 1140 roku, to za chwilę może stać się to, oczywiście mówię w cudzysłowie, faktem. No bo będziemy tą wiedzę z AI weryfikować poprzez inne AI. Natomiast jak uczy nas doświadczenie, w momencie kiedy pojawia się jakaś nowa technologia, musimy zdobyć nowe kompetencje. Po prostu robi się troszkę trudniej. Porzucamy łopatę na rzecz koparki, musimy się tego nauczyć. I również teraz jesteśmy w takim momencie. Po prostu musimy się nauczyć tego narzędzia. Robi się właśnie teraz trudno, bo jest to nowe narzędzie, ale jak myślę sobie o tym, czego potrzebujemy, czego potrzebują nasze dzieci, no to właśnie z jednej strony umiejętności krytycznego myślenia, odróżnienia faktów od, nie wiem, poglądów, przekonań, hipotez, ale też, i to mnie bardzo cieszy, głębokiego kontekstu, takiego naukowo-kulturowego, żeby rozumieć, że to, co dzisiaj proponuje w danym momencie sztuczna inteligencja, niekoniecznie musi się mieć coś wspólnego z rzeczywistością, a tu potrzebujemy uczyć dzieciaki głębokiego kontekstu.
I jeszcze, żebyśmy nie mieli problemów z czytaniem, tak sobie życzę. Więc żeby ćwiczyć czytanie, to ja proponuję, żeby książki Bogusia i Maxa sobie tutaj koło łóżeczka położyć. Również dorośli, bo okazuje się, że nam się tylko wydaje, że my jesteśmy tacy sprytni i wszystko wiemy, a później czytamy książkę i okazuje się, że jednak jest parę kwestii, nad którymi powinniśmy się pochylić, a przynajmniej fajnie by było, gdybyśmy chcieli. Proszę Państwa, Boguś Janiszewski, Max Skorwider, fantastyczny duet. Po raz kolejny namawiam do tego, żeby sięgać i sprawdzać, co panowie robią, bo wydaje mi się, że jest niezbędna ich działalność obecnie, zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci sąsiadów itd., itd. Biznes. To, o czym dorośli ci nie mówią, to była książka, o której choć troszeczkę dzisiaj porozmawialiśmy. Książek jest znacznie, znacznie więcej i jak Państwo słyszeli, szykują się następne, więc proszę sięgać, sprawdzać, czytać, a później przychodzić do autorów i dzielić się swoimi opowieściami. Życzę Wam tych rozmów. Ja mam wrażenie, że one Was cieszą, ale być może namawiam, a Wy będziecie się później wzbraniać i uciekać z namiotów.
Bardzo serdecznie zapraszamy do rozmów z nami podczas targów, które będą już wkrótce. Myślę, że jest okazja, żeby rozmawiać. Dla nas jest to, myślę, bardzo ważne, żeby się komunikować z naszymi czytelnikami i dalej pracować nad tym i znajdywać motywację, bo dzięki nim też wiemy, co dalej mamy robić.
Ja też zachęcam naszych czytelników i fanów, żeby dbali o swoje kręgosłupy, dlatego że zdarzają nam się historie, że przychodzą z kompletem książek do podpisywania, a to już się robi kilkanaście dobrych
Oj,
kilogramów.
jest ciężko, proszę państwa, ponieważ cały taki zestawik mam pięterko niżej i on tak niebezpiecznie rośnie, ja na niego patrzę i wszystkim mówię, zobaczcie, jaki jest śliczny, więc ale jest też ciężki, to jest, proszę państwa, ciężki kaliber.
Jeszcze wystraszyłem, że Boguś planuje książkę pod tytułem Kultura fizyczna.
Ja muszę wam powiedzieć, że bardzo bym chciała, żeby w Radiu Kraków Kultura pojawił się program o kulturze fizycznej, więc jeżeli chcecie tutaj, że tak powiem, zewrzeć szyki, to ja myślę, że możemy coś razem pokombinować.
Ha. Ale te ryby, czy co?
Ja wam nie mogę teraz powiedzieć, bo nas podsłuchują. Proszę państwa, żegnamy się. Boguś Janiszewski, Max Skorwider, bardzo wam dziękuję za kolejną fantastyczną książkę i za rozmowę, no i do zobaczenia w Krakowie.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.